Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam, witam wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja z studia Telewizji Trwam w Toruniu. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiając, jednocześnie zapraszam do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania, a chcemy porozmawiać o studiowaniu. Studiować, aby czynić życie lepszym. Taki temat postawiliśmy sobie podczas naszego dzisiejszego spotkania. Jest dla mnie wielką radością, że wraz z nami w studio są znamienici goście. Jest wraz z nami pani dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pani dziekan, bardzo serdecznie witam.
Witam bardzo serdecznie ojca i wszystkich telewidzów.
Pan redaktor Piotr Brzezina, absolwent studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Oraz niezmiernie miło mi, że jest wraz z nami i siostra Bartłomieja Kaczmarek ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, która uczy katechezy. Jest także słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku etyka dla nauczycieli. Bardzo serdecznie siostry witamy.
Szczęść Boże.
Wraz z nami także, ale zdalnie, w tej dobie nauki zdalnej, studiów zdalnych, także i tego elementu nie może braknąć podczas naszego dzisiejszego spotkania, jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, kierownik Zakładu Etyki Społeczno-Politycznej Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Księże profesorze, bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy.
Ukłony, szczęść Boże, bardzo serdecznie.
Tak spoglądam na księdza profesora i widzę, że już pewnego rodzaju taka nuta nostalgii i chyba tęsknoty właśnie za murami Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Czyżby, albo może za studentami, księże profesorze, jak to wygląda?
Akademia to przede wszystkim wspólnota. To nie są mury, ale to są mury wypełnione ludźmi. I rzeczywiście za tą wspólnotą jest jakaś tęsknota. No cóż, czas urlopu jeszcze trwa, ale no na pewno cieszę się, że już zbliża się początek roku akademickiego.
Spoglądając również na panią dziekan, która chyba urlopu tak do końca, to nie wiem, jak tutaj ta sytuacja wygląda, ponieważ ta końcówka tak tego czasu wakacyjnego, urlopowego jest niezmiernie intensywną, ponieważ na Akademii dzieje się niezmiernie wiele, zarówno w tym wymiarze organizacyjnym, jak i przygotowania, jak i pewnego rodzaju takiego patrzenia perspektywicznego w przód, ponieważ to też uczelnia, która jest uczelnią jakże łączącą takie dwa elementy. Z jednej strony tradycje, a z drugiej strony nowoczesność. I chcemy wychodzić naprzeciw tym czasom, które nas otaczają i tym wyzwaniom, które przynosi nam współczesność. Jeśli chodzi, pani dziekan, o ten nowy rok akademicki, 15 października, inauguracja, jak przygotowuje się do tego roku Akademia? Co nowego w Akademii? Jakie kierunki nowe? Co też czeka studentów, tych, którzy może po raz pierwszy wejdą właśnie w mury Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu?
Tak jak ojciec zaznaczył, rzeczywiście wrzesień jest takim czasem intensywnych przygotowań. Kończymy rekrutację na studia pierwszego stopnia. Jeszcze zapraszamy tych, którzy chcieliby dołączyć do studentów licencjackich, magisterskich, ale też jest to okres intensywnej rekrutacji na studia podyplomowe wśród osób, które być może chcą się dokształcić, chcą zdobyć nowy zawód albo nowe uprawnienia. I tak jak ojciec mówił, no mamy trochę nowości w tym roku akademickim. Myślę, że najważniejsze, z czego się bardzo cieszymy, jest kierunek prawo, który jako studia jednolite magisterskie, pięcioletnie od tego roku uruchamiamy i cieszymy się, że mimo tego, iż rekrutacja była późno rozpoczęta, dlatego że dopiero w czerwcu otrzymaliśmy pozwolenie od ministra na prowadzenie tych studiów, bardzo duże zainteresowanie tymi studiami. Także rozpoczniemy tutaj, jeżeli chodzi o kształcenie prawników. Jesteśmy też po kontrolach na kierunku pielęgniarstwo. To była kontrola z Ministerstwa Zdrowia. Tutaj panie z tak zwanego kraszpipu, pani profesor, pan profesor, którzy tutaj byli i kontrolowali zarówno kierunek studiów pierwszego stopnia, jak i też to, czy będziemy w przyszłości mieli prawo kształcić na studia studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich. I tak mogę jeszcze nieoficjalnie powiedzieć, ale mamy już pierwsze tutaj dokumenty, które na to wskazują, że obie te kontrole przeszły bardzo pomyślnie, także się cieszymy, że również kształcenie w zakresie nauk medycznych się rozwija i to już będzie w tym roku właśnie 2022-2023 będzie pierwszy rocznik absolwentów na tym kierunku. W tej chwili pozdrawiam bardzo serdecznie studentki pielęgniarstwa, które są jeszcze na praktykach i na zajęciach praktycznych w szpitalach, odbywają właśnie we wrześniu, więc ten wrzesień często też nie tylko dla kadry, dla administracji, ale dla studentów jest takim pracowitym miesiącem, dlatego że wykorzystują go, żeby odbyć praktyki, czy to w kraju, czy za granicą, w różnego rodzaju instytucjach, żeby też zdobyć nowe umiejętności czy uprawnienia, które potem na rynku pracy się przydadzą. No niektórzy to sobie też, powiedzmy szczerze, spędzają ten czas nad dokończeniem prac licencjackich czy magisterskich, bo to przed nami jeszcze bardzo radosne wydarzenie, zawsze na koniec września, obrony prac magisterskich, egzaminy licencjackie, więc ci, którzy nie obronili się w czerwcu, wakacje spędzili nad pracami i niedługo będą tutaj też efekty swojej pracy prezentować przed komisją.
To życzymy zarówno tym, którzy będą prezentować, jak i komisji miłych, dobrych wrażeń i z pewnością tak będzie. Spoglądamy w kierunku siostry, która również łączy w sobie takie dwie rzeczywistości. Z jednej strony siostra sama jest tą, która naucza niezmiernie ważnego przedmiotu, czasem niedocenianego, jakim jest katecheza. A z drugiej strony siostra również jest osobą, która nieustannie stara się podnosić swoje kompetencje. Siostro, jak tutaj Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pomaga siostrze właśnie w tym zakresie i siostra jest słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku etyka dla nauczycieli. Dlaczego to jest ważne w pracy nauczyciela, pedagoga, katechety? Z jednej strony, aby nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, a z drugiej strony, zwłaszcza kwestia etyki.
Tak, Akademia tutaj wyszła z niesamowitą, ciekawą propozycją etyki dla nauczycieli. Myślę, że jest to bardzo ważne w posłudze tym młodym ludziom, dlatego że jak ja jestem z nimi na katechezie, uczę tutaj w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu, jest to młodzież dorastająca, są bardzo trudne tematy etyczne, bioetyczne i ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak do nich podejść, jedynie tylko z punktu teologicznego. I czasem mogą mieć takie wahania, czy jakieś niepewność, może nie wiedzą, nie rozumieją, w zależności też od ich wiary. A wtedy jest właśnie etyka, czy bioetyka, czy nawet z punktu takiego medycznego, można te pewne rzeczy, zagadnienia, jak aborcja, in vitro, wszystko wytłumaczyć. I wtedy też im jest łatwiej to przyjąć, zrozumieć. I rzeczywiście są wdzięczni za te lekcje. To są bardzo ubogacające lekcje katechezy. One dotyczą zwłaszcza tych starszych klas czwartych, gdzie jest też takie przygotowanie, właśnie ten kurs przygotowujący do małżeństwa. Jest wiele pytań i uczniowie, ja osobiście znajduję odpowiedzi na nie, ale przede wszystkim uczniowie, no bo do nich jestem posłana. I rzeczywiście ten kierunek w tym bardzo pomaga.
Oczywiście klas czwartych szkoły średniej, prawda?
Tak jest, tak jest.
Siostra uczy w jakiej szkole?
Zespół Szkół Ekonomicznych, tutaj naprzeciwko.
Po sąsiedzku.
Tak, to jest Technikum Szkoły Branżowe.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Księże, pozdrawiamy.
Księże profesorze, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, który jest nieustannie wraz z nami, za co też dziękujemy, cieszymy się obecnością. Ksiądz profesor jest kierownikiem Zakładu Etyki Społeczno-Politycznej Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Tak wsłuchując się w wypowiedź siostry, księże profesorze, to chyba też dla nas jest takie ubogacające i chyba mobilizujące do pracy, że to, co czynimy w Akademii, to ta pomoc również nauczycielom w tym, aby podnosić swoje kwalifikacje, kompetencje również w tym zakresie właśnie etyki, gdzie widzimy w tej codzienności życia tych pytań, pewnie i sami mamy coraz więcej, ale zwłaszcza ludzie młodzi, którzy dorastają, którzy wchodzą w to życie i biorą coraz bardziej za nie odpowiedzialność, tych pytań, tych etycznych jest co niemiara, bo ta rzeczywistość coraz więcej przysparza tychże pytań. I jak tutaj, księże profesorze, Akademia wychodzi naprzeciw? Co osoby, które chcą skorzystać z tego rodzaju studiów w naszej Akademii, mogą zaczerpnąć podczas tego zgłębiania właśnie tej, a nie innej dziedziny?
Zaznaczyłbym może najpierw, że dewizą naszej uczelni jest wiara, rozum i ojczyzna, i patriotyzm. I myślę, że to jest ważne, żeby dostrzec, że ta uczelnia, czy w naszej uczelni próbujemy łączyć właśnie elementy wiary, elementy rozumu i elementy pewnej praktyki w służbie ojczyźnie. To jest bardzo istotne, to może brzmieć bardzo teoretycznie, ale tak jak siostra zauważyła i za co bardzo serdecznie dziękuję, można argumentować i my często w Kościele argumentujemy pewne sprawy mocą autorytetu Kościoła. Mamy do tego prawo i to jest na pewno słuszna i dobra argumentacja. Ale w dzisiejszym świecie potrzebujemy bardzo często argumentów stricte racjonalnych, odwołujących się do rozumu. Warto może tutaj nadmienić, że jestem głęboko przekonany, że to właśnie Kościół dzisiaj ma odwagę stać na straży rozumu i bronić tej powagi rozumu w różnych sporach, debatach, dyskusjach publicznych. I to jest ważne, żeby dostrzec, że oferujemy właśnie, kierujemy naszą ofertę do ludzi, którzy mają odwagę wierzyć, ale mają też odwagę posługiwać się rozumem. To jest bardzo czytelne w tej perspektywie programu studiów etyki dla nauczycieli, ale jestem głęboko przekonany, że także w innych studiach podyplomowych i zresztą w całym wachlarzu tej oferty, którą tutaj proponujemy, to znajduje swoje przełożenie. A więc jestem pewien po prostu, że ta oferta akademicka prowadzona przez naszą uczelnię rzeczywiście jest adresowana do każdego, człowieka, który po prostu chce być otwarty na poznawanie prawdy i jednocześnie wykazuje pewną odwagę w tym trudzie poszukiwania prawdy.
Do czego też niezmiernie zachęcamy i zapraszamy, aby nie bać się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, bo wiemy, że weryfikacja, zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie tutaj nauczycieli, przychodzi bardzo szybko, bo te młode pokolenia są bardzo otwarte, są również bardzo śmiałe i niezmiernie kreatywne, co jest bardzo pozytywne i to też ta poprzeczka, która stawiana jest nauczycielom, nieustannie też się podnosi. Wraz z nami też, dla mnie wielką radością jest, że wśród nas obecny jest pan redaktor Piotr Brzezina, który jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja. Pan redaktor jest dobrze także i znany naszym drogim radiosłuchaczom i widzom, jednym z głosu, innym z głosu i z wizji, ponieważ serwisy informacyjne to właśnie między innymi dzieło pana redaktora, za to też serdecznie dziękujemy i cieszymy się. Panie redaktorze, spoglądając z tych dwóch perspektyw, perspektywy uczelni, to kilka dobrych lat spędzonych w murach uczelni, a następnie przełożenie tej wiedzy, tych umiejętności na praktykę, bo pan wykonuje to, co też i co studiował i ufam, co pan też jakoś czuje jako pewnego rodzaju pasję życiową. Jak tutaj uczelnia pomogła w tym, aby te kwalifikacje podnieść, aby teraz z pewnego rodzaju spokojem właśnie móc realizować takie, a nie inne zadanie?
No muszę powiedzieć, że przede wszystkim uczelnia pomogła mi odkryć w sobie tą pasję do dziennikarstwa. A to dlatego, że gdy 15 lat temu rozpoczynałem swoje studia, wtedy jeszcze w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, teraz to już jest akademia, rozpoczynałem studia politologiczne i marzyła mi się kariera urzędnika. Natomiast w toku studiów okazało się, że jest możliwość sprawdzić się również przed kamerą, przed mikrofonem, gdzieś sprawdzić też te zdolności właśnie pracy z mediami. I wtedy okazało się, że pociągnęło mnie to na tyle, że postanowiłem zająć się tym na poważnie, zająć się tym zawodowo. No i dzisiaj dzięki temu pracuję w Radiu Maryja, w telewizji Trwam. Więc uczelnia dała mi doskonałe narzędzia do tego, żeby odkryć w sobie pasję, a w późniejszych latach móc się realizować jako dziennikarz, jako prezenter, ale też później jako wykładowca i mogę również swoim młodszym kolegom, studentom przekazywać praktyczne rady, jak to dziennikarstwo powinno wyglądać, jak się tego nauczyć, jak do tego podejść.
A pan realizuje niezmiernie ważną dziedzinę i rzeczywistość w mediach, jaką są informacje. Od tego niezmiernie dużo zależy, w jaki sposób te informacje zostaną przekazane, przedstawione, zredagowane, zinterpretowane niejednokrotnie. I jeśli chodzi o tych młodszych kolegów, o których pan redaktor wspomniał, to co pan przekazuje im? Co jest takim kluczem właśnie, jeśli chodzi o redagowanie informacji w Radiu Maryja Telewizji Trwam?
Ja przede wszystkim odpowiadam za ten aspekt techniczny, więc pokazuję, jak od strony technicznej powinno wyglądać redagowanie tekstów, jak powinna wyglądać praca z mikrofonem, ale też co jest niezmiernie ważne, co jest podstawą tego dziennikarstwa newsowego, a niestety w wielu mediach odchodzi do lamusa, to znaczy oddzielanie informacji od komentarza. To jest takie kiedyś podstawa pracy z newsem radiowym, z newsem telewizyjnym, a teraz już nie tak łatwo odkryć w wiadomościach telewizyjnych czy radiowych właśnie to rozróżnienie między informacją, a między komentarzem. Bardzo często tak mocno splecione jest jedno z drugim, że trudno odkryć, czy słuchamy wypowiedzi dziennikarskiej jeszcze, czy to już jest wypowiedź polityczna przekazywana przez dziennikarza.
Panie dziekan, pan redaktor wspominał o tych początkach uczelni. Panie dziekan również te czasy z pewnością dobrze kojarzy. I tutaj była mowa o tych studiach politologicznych, następnie rozwijały się studia dziennikarskie. Widzimy, że uczelnia nieustannie ewoluuje, zmienia się. Jak teraz kształtuje się obraz uczelni Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu?
Myślę, że tutaj kluczowym jest ta zmiana nazwy, czyli ta akademia. Od momentu, kiedy w ubiegłym roku otrzymaliśmy zgodę na zmianę nazwy na akademia, też zaczęliśmy dostrzegać, że jednak stajemy się z uczelni medialnej, bo wcześniej tak byliśmy kojarzeni jako Wyższa Szkoła Medialna. Nawet gdzieś tam strzałki po drodze w Toruniu w ten sposób były sformułowane, bo to było pierwsze skojarzenie. Stajemy się jednak uczelnią interdyscyplinarną poprzez nauki społeczne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki prawnicze, teraz w tym momencie informatyczne, więc widać, że to naprawdę coraz szerszy zakres kierunków, który obejmujemy i kształcimy studentów wszystkich na tak zwanym profilu praktycznym, czyli chcemy przygotować nie tylko pod względem wiedzy, ale też chcemy dobrze przygotować pod względem umiejętności potrzebnych na tym bardzo szybko teraz zmieniającym się rynku pracy. I tutaj chciałam jeszcze nawiązać do tego tematu, który nam zadał ksiądz profesor, bo to ksiądz profesor Paweł Borskiewicz. Tak zastanawiałam się nad tym tematem, studiować, aby czynić życie lepszym. My bardzo często podchodzimy w ten sposób, że coś nam się opłaca, tak? Tutaj podejmę taki kierunek, bo będę mieć podwyżkę w pracy. Coś nam się opłaca, jakiś nowy tytuł, jakąś nową kwalifikację. Mamy czasami nawet takie teczki kandydatów. Ja tak biorę taką teczkę i mówię, to chyba co roku jakieś nowe studia podyplomowe gdzieś tam podejmowane z różnych powodów. Natomiast wydaje mi się, że właśnie środowisko Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to jest takie środowisko, które oprócz tego, że pozwala zdobyć wiedzę, autentycznie pozwala budować i stawać się lepszym, ale też zmieniać swoje środowisko, w którym jesteśmy, czy tak jak siostra powiedziała, do którego jesteśmy posłani też, jeżeli chodzi o osoby, z którymi potem się stykamy. I to, co nas bardzo cieszy, to to, że z jednej strony tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, te kolejne roczniki absolwentów opuszczają mury uczelni, są czy 3, czy 5 lat w tych murach, ale potem do nas wracają. Wracają na studia podyplomowe, czasami przesyłają gdzieś tam swoich najbliższych na te studia. No jeszcze nie dzieci, bo to jeszcze nie jest to pokolenie, żeby to były dzieci naszych absolwentów, ale na pewno jakichś znajomych, rodzinę. Zdarza się, że rodziców przesyłają na te studia, czyli ktoś kończy studia pierwszego stopnia, a rodzice są tak zafascynowani opowieściami syna czy córki, że sami przychodzą to sprawdzić na studiach podyplomowych. I to jest to, co jest taką naszą ogromną radością, że naprawdę buduje się taka już coraz szersza po tych 20 latach wspólnota wspólnota studentów, wykładowców, absolwentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Cieszę się również, że wraz z nami jest pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, serdecznie witamy.
Tak, witam serdecznie również wszystkich zebranych w studiu i słuchaczy i telewidzów oczywiście.
Tak, jesteśmy tutaj w rodzinie Radia Maryja i tak przysłuchując się wypowiedziom naszych dzisiejszych gości, którzy opisują tę rzeczywistość Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, tutaj przed chwilą pani dziekan wspomniała o takich cechach charakterystycznych, które są związane z tą uczelnią. Tu między innymi właśnie wiedza, profesjonalizm, ale także to ta pomoc w stawaniu się lepszym człowiekiem, czyli te wartości również etyczne, wartości, które budują człowieka, które potrafią także budować wspólnotę, o której także była mowa i ta wspólnota akademicka. Panie profesorze, pan ma niebagatelne doświadczenia akademickie. Tych uczelni w naszej ojczyźnie jest sporo, przybywa coraz więcej. Wiemy dobrze, że od wyboru uczelni wiele zależy. Wiele zależy, w jaki sposób ten człowiek będzie ukształtowany, jakie jego będzie patrzenie, jaka również będzie jego wiedza, ale także odniesienie do siebie, do drugiego człowieka. Panie profesorze, co zależy od właśnie tego wyboru uczelni? Bo wielu młodych ludzi, chociażby teraz czy w przyszłości, będzie się zastanawiało, jaką uczelnię wybrać. Na co pan profesor by zwrócił uwagę przy podejmowaniu tego wyboru?
Ja bym odwrócił ten kierunek, taki jaki panował w naszej kulturze i w naszej tradycji. Mianowicie na studia szło się do profesora, nie do murów, nie do administracji, tylko do profesora, do mistrza. Takim mistrzem dla Greków był Platon, który założył Gai Akademosa i stąd właśnie Akademia. Takim mistrzem był jego uczeń Arystoteles, który założył w Lykeion, a dzisiaj liceum, odpowiednik uniwersytetu, odpowiednik platoński. Także my jesteśmy zanurzeni w tradycję uniwersytetu jako tej wspólnoty między mistrzami i uczniami, przy czym uczniowie czasami mogą stać się mistrzami również dla swoich mistrzów. To jest, jak dzisiaj się mówi, sytuacja była dynamiczna. Ale to jest nasza tradycja, żeby nie mieszać murów i administracji z uczelnią. Uczelnia to jest profesor i jego uczniowie i gdziekolwiek on się znalazł, nawet jak wiemy w czasie wojny były różne komplety i traktowano zdobytą wiedzę tam jako wiążącą. Dlaczego? Dlatego, że na czele stali ludzie kompetencji, którzy po prostu na tym się znali i ludzie, którzy cenili i rozumieli wartość wykształcenia, budowania prawdziwych elit. I wreszcie ludzie, którzy nawet z narażeniem życia potrafili służyć młodzieży, czyli kolejnym pokoleniom. I my, kiedy rozmawiamy na temat różnych szkół, nazw i tak dalej, musimy ciągle o tym pamiętać, żeby nie zagubić istoty kształcenia, z tym również kształcenia na poziomie wyższym. Bo przecież jeszcze w dalszym ciągu słyszymy, temat ten wraca, jak systematycznie i systemowo czy to Niemcy, czy to Rosjanie mordowali właśnie polskie elity po to, żeby naród się nie odrodził. I my, to jest zadanie, które nie zostało rozwiązane. To jest zadanie, które stoi przed nami, przed młodymi pokoleniami. Stąd podejmując tę rolę i misję kształcenia kolejnych pokoleń, my musimy mieć świadomość, że to jest kontynuacja pewnego zadania, zaleczenie ran, jakie nie zostały jeszcze zaleczone. I tu nie można tylko cieszyć się i mówić, że ja studiuję po to, żeby mieć licencjat, wtedy już znajdę dobrą pracę i jakoś się urządzę najlepiej do emerytury. Otóż jest to wielkie wyzwanie, kształcenie, które z jednej strony bierze pod uwagę to, co się nazywa rynek pracy, chociaż samo słowo jest okropne, potrzeby materialne, bo człowiek musi z czegoś czy za coś żyć, ale musi być również uwzględniony ten drugi wymiar, ten wymiar duchowy, wymiar kulturowy, który obejmuje suwerenność narodu we własnym państwie, suwerenność, której nie będzie bez samoświadomości, bez tożsamości, a tę zdobywa się właśnie poprzez poprzez kulturę i stąd te kierunki, jakie się pojawiają w naszej szkole, one łączą ze sobą tradycję z nowoczesnością, czyli czasami nazwy są takie, które łatwiej jakby trafiają do młodego człowieka, no bo porusza się w swoim języku, ale z drugiej strony on nie może zapomnieć, że jego obowiązkiem jest właśnie doskonalenie siebie i środowiska, w jakim żyje, tak abyśmy stawali się lepsi, ale w sensie bardzo obiektywnym, takim, który zawiera w sobie z jednej strony gruntowną wiedzę i umiejętności fachowe, ale z drugiej strony również umiejscowienie swojego życia, swoich ambicji, swoich pragnień, marzeń w kontekście tego tak bliskiego nam dobra wspólnego, jakim jest dobro naszej ojczyzny.
Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za zwrócenie uwagi na właśnie te rzeczywistości, o których pan profesor wspomniał, które są realizowane właśnie w murach Akademii Kultury Społecznej Medialnej. To ten kontakt z mistrzem, to pan profesor tutaj podkreśla i to myślę, że jest również i takim wielkim atutem Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Ten kontakt z mistrzem, spoglądając chociażby na absolwentów, na pana redaktora Piotra Brzezinę, to kilka lat spotykania się właśnie z profesorami. Jak pan tutaj wspomina te spotkania i czy to była faktycznie taka relacja student-mistrz?
Jeżeli właśnie, no ja bym o tyle szczęśliwy, że studiowałem na Kulu jeszcze w czasach, kiedy ta więź była bardzo, bardzo bliska. Właściwie Wydział Filozofii był wydziałem elitarnym i tutaj ten kontakt, no to były wielkie nazwiska. Na czele oczywiście z Ojcem Świętym, który przecież wtedy był jeszcze profesorem i szefem Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Ale z drugiej strony też, kiedy patrzę na swoje doświadczenia, jestem związany z Akademią już teraz Wyższej Kultury Społecznej i Medialnej, to odkrywam te nastawienie szczególnie ze strony studentów. Widać, że byli i są to ludzie, którzy pochodzą z domu jako środowiska, gdzie pewne rzeczy są rozpoznane, nazwane po imieniu. Wiemy, co jest wartościowe, na co trzeba uważać. I ta młodzież była i jest takim przedłużeniem tego, co, z czym docierało Radio Maryja wówczas, a później Telewizja Trwam, do ludzi i młodych, ale i starszych właściwie na całym świecie. Także to jest taki pewien fenomen w czasach, kiedy studia traktowane są indywidualistycznie, tylko właśnie co będę z tego miał i ile zarobię i na tym się kończy, to z tego się wspólnoty nie zbuduje. Natomiast tutaj w Toruniu właśnie w Akademii jest taka atmosfera, która sprzyja tej otwartości rozmów, które są wcale nieważne, nawet jeśli będą na korytarzu, i pytań, jakiejś rady. To wszystko właśnie jest dalszym ciągiem poszerzonego domu i rodziny, z której wychodzimy, gdzie te rzeczy są jasno postawione i one zachęcają do tego, żeby właśnie człowiek studiował, miał ambicje, a po studiach jeszcze studiował, ponieważ mamy ciągle wielkie luki, jeśli chodzi o elity, o czym mówiłem, i dlatego też jest tak ważne, żeby naszym studiom nadać taką rangę, że ona będzie ważna do końca życia, bo przecież są następne pokolenia i one też powinny być zaszczepione taką miłością do słusznej ambicji i do dobra wspólnego, jakim jest i ojczyzna, i Kościół.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, również za to podzielenie się swoim doświadczeniem Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz tego aspektu studiowania, jak ono powinno wyglądać i tych rzeczywistości, które w tym studiowaniu powinny być na pierwszym miejscu. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
To ja dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać. Pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu naszym gościem. Powracając jeszcze tutaj do tego pytania, które postawiliśmy, które także, cieszę się, że pan profesor także tutaj nadmienił, ale też i dał pewnego rodzaju impuls do tego, aby podejść do tego młodszego troszkę pokolenia, które reprezentuje pan redaktor Piotr Brzezina. Panie redaktorze, jeśli chodzi właśnie o te relacje mistrz-uczeń i o to, Gdyby pan teraz, tak sięgając pamięcią i do swojego obrazu właśnie uczelni, kiedy myśli pan Akademia Kultury Społecznej Medialnej, wówczas jeszcze Wyższa Szkoła, to co panu pozostało z tego czasu? Jaki obraz się w pierwszej kolejności narzuca?
To ja może nawiążę do tego, o czym mówił pan profesor Piotr Jaroszyński, bo rzeczywiście jest tak, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej to miejsce, które sprzyja rozmowom, sprzyja dyskusjom i na szczęście profesorowie, wykładowcy nigdy nie blokują tych rozmów. Zawsze jest okazja, czy to na zajęciach o coś dopytać, czy też po zajęciach zagadnąć o jakąś treść, którą chciałoby się zgłębić, więc z tym nigdy nie było problemu. Ja muszę powiedzieć, że miałem okazję zarówno z profesorem Piotrem Jaroszyńskim mieć zajęcia, jak również wykłady z księdzem profesorem Bortkiewiczem, ale też z wieloma innymi znamienitymi profesorami. Też przychodzi mi na myśl cykl spotkań z profesorem Szaniawskim. Niedawno minęła kolejna rocznica śmierci pana profesora. Dzisiaj wspominam z rozrzewnieniem ważne treści, które przekazywał, ale też cykliczne wyjazdy z panem profesorem do Warszawy, gdzie mogliśmy podziwiać te wszystkie ważne miejsca dla nas Polaków. Pan profesor opowiadał o nich, dzielił się tym takim rysem historycznym w każdym z tych ważnych miejsc. Dzisiaj pana profesora już nie ma tutaj wśród nas, ale to, co miał do przekazania gdzieś w nas, studentach, pozostało. Ojciec zapytał, co przychodzi mi na myśl, gdy myślę Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. No, przede wszystkim miejsce, w którym można bardzo wiele się nauczyć, w którym jest bardzo wiele możliwości. Myślę, że tak bym streścił Akademię Kultury Społecznej i Medialnej. Miejsce wielu możliwości rozwoju, bo oprócz zajęć, oprócz możliwości praktyk, o których pewnie jeszcze za chwilę powiemy, jest również bardzo wiele aktywności, którym można poświęcić czas i które również rozwijają. Jest chociażby chór akademicki, jest chociażby możliwość pracy z teatrem studenckim i wiele różnych innych możliwości, które sprawiają, że możemy czy wolny czas spędzać w dobrej atmosferze, czy też rozwijać gdzieś właśnie swoje jakieś talenty, czy wręcz je odnajdywać.
Dziękujemy serdecznie. To może teraz spójrzmy na tę drugą stronę. Wraz z nami jest pan doktor inżynier Bogusław Hajdasz, praktyk zarządzania, wykładowca studiów podyplomowych, Master of Business Administration. Bardzo serdecznie witamy, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Tutaj przed chwileczką, panie doktorze, postawiliśmy pytanie panu redaktorowi, który jest absolwentem Akademii. Jak to od strony studentów wygląda? Jak wygląda Akademia? Jak wyglądają te wrażenia? Jak wygląda również relacja z kadrą akademicką? To może teraz pana doktora spytamy o ten drugi wymiar. Jak tutaj od tej drugiej strony to wygląda? Jak pan doktor odbiera studentów, którzy przychodzą do Akademii? Pan akurat tutaj wykłada na studiach podyplomowych. Czym charakteryzują się te osoby?
Tak. Muszę tutaj powiedzieć, że ta grupa, z którą ja mam do czynienia, czyli studenci studiów MBA, najczęściej to są już ludzie, którzy mają pewnego rodzaju doświadczenia zawodowe, którzy piastują wysokie stanowiska w swoich firmach. No, oni przychodzą na studia nie tylko, aby pogłębiać swoją wiedzę, aby się dzielić tymi doświadczeniami, czy wysłuchiwać wykładowców, ale oni przychodzą także właśnie po to, żeby się na przykład skonfrontować z innymi, żeby zobaczyć, czy te decyzje, które podejmowali, to były decyzje dobre, podejmowane wedle pewnych standardów, również standardów etycznych. Czy te decyzje, które już podejmowali, mogą uznać za nie tylko korzystne, nie tylko zyskowne, ale również decyzje na przykład etyczne, czyli bezpieczne jako dla swoich współpracowników, szanujące ich, nie wiem, godność, zapobiegające pewnym patologiom, które w biznesie, ale i w administracji potrafią się zdarzyć. I ten zakres tych rozmów jest znacznie szerszy. mam wrażenie, że ludzie, którzy przychodzą właśnie studiować szczególnie na akademii, szukają wykładowców, którzy potrafią coś nowego, poszerzyć spojrzenie, ale nie unikając tych trudnych, drażliwych kwestii, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dużo wyzwań. Mówię tutaj o sytuacji gospodarczej, gdzie decyzje, które podejmują, czy menadżerowie, czy prezesi zarządu, czy właściciele, no niosą wielką odpowiedzialność zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów. No pomyślmy chwilę o na przykład podwyższaniu cen, czy oszczędzaniu w firmie, które czasem musi się sprowadzać do zmniejszenia liczby pracowników, ale też podejmowania na przykład decyzji inwestycyjnych w tak trudnych czasach. Także to są te wyzwania i oni chcą o tym dyskutować, szukają partnerów.
Panie doktorze, czy Akademia stwarza taką przestrzeń dialogu, rozmowy, z jednej strony właśnie budowania tej wspólnoty zarówno z wykładowcami, jak i studenci między sobą, a z drugiej strony no, dla nas jest niezwykle ważne także, aby było to wszystko bardzo profesjonalne, aby to było jak na najwyższym poziomie. Co mogą znaleźć studenci, którzy przychodzą na ten chociażby konkretny kierunek, który pan doktor reprezentuje?
Tak, no na studiach MBA właśnie bardzo zwracamy uwagę na to, aby te studia miały taki aspekt praktyczny, aby miały taki aspekt rozwijający, ale też uczestnictwa naszych studentów w rozmowach, w dyskusjach. Tam po prostu można w każdej chwili przerwać wykład. Nie trzeba się zgadzać, wręcz mile jest widziane, jeżeli studenci mają inne zdanie, jeżeli tylko potrafią je obronić, jest ono akceptowane i nawet mile widziane. Oczywiście staramy się również, aby wszystkie wykłady, które są prowadzone, były podparte wiedzą praktyczną. Nazywa się to rozwiązywaniem tak zwanych case'ów, czyli rozwiązujemy wypadki praktyczne, przyglądamy się prawdziwym firmom, przyglądamy się prawdziwym instytucjom i próbujemy rozumieć ich sposób postępowania. Te decyzje, dlaczego je podjęli, czy to było słuszne, kiedy je ocenić po czas. I są po prostu dyskusje i to dyskusje gorące, bo taka jest natura.
To również i w tym kolejnym roku akademickim, panie doktorze, życzymy właśnie takich doświadczeń z jednej strony studentów, którzy są niezmiernie gorliwi i ciekawi, pełni zapału w zdobywaniu wiedzy, talentów, umiejętności, ale również rozwiązywania tych spraw praktycznych, bo wiemy, że życie to zarówno teoria, ale i praktyka i ten wymiar praktyczny w akademii jest niezwykle również ważny. Niemalże na każdym z kierunków ten wymiar jest podkreślany. Zatem dobrego, błogosławionego roku akademickiego życzymy.
I za to dziękuję.
Dziękujemy. To pan doktor inżynier Bogusław Hajdasz, praktyk zarządzania, wykładowca studiów podyplomowych, Master of Business Administration w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A ja bym chciał powrócić do księdza profesora Pawła Bortkiewicza, studiować, aby czynić życie lepszym. Księże profesorze, wielu studentów, wielu młodych ludzi, którym przychodzi mierzyć się właśnie ze studiowaniem, wyborem studiów, no patrzą bardzo często na ten czynnik ekonomiczny chociażby, prawda? Czy ja będę miał pracę, czy będę w tym siebie też realizował, czy będę w stanie zaspokoić później potrzeby swoich najbliższych. I to jest naturalne, to jest, prawda, ze wszechmiar też pozytywne. Ale również i ten wymiar, o którym tutaj mówimy, wymiar taki obywatelski, wymiar altruistyczny, wymiar taki, który związany jest z tym, aby dawać też coś od siebie. I tutaj chyba Akademia również w tym wymiarze robi wiele, aby nie kształcić egoistów, aby nie kształcić osoby, które są skierowane tylko na siebie, na swoje dobro, ale Akademia chyba chce wychodzić nieustannie, aby uczyć też tej otwartości w kierunku drugiego człowieka.
Oczywiście Akademia, każde studia służą pozyskaniu jakiejś pracy w przyszłości. Ale też ważną rzeczą jest to, jak ta praca jest traktowana. Pozwolę sobie tutaj na takie krótkie wspomnienie myśli błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, który zwykł często mawiać, że pracę można traktować jako zawód, ale wtedy ona przynosi zawód, przynosi rozczarowanie. Można natomiast pracę traktować jako powołanie, jako pewną misję życiową, no właśnie jako rzeczywistość, w której jesteśmy, jak to siostra pięknie dzisiaj przypomniała, posłani do pewnego środowiska, do drugiego człowieka, do pewnej rzeczywistości. I wówczas taka praca przynosi satysfakcję. Ale ta praca oczywiście wtedy wymaga też niewątpliwie pewnej rytmiki, pewnej wymiany darów. O tym też mówił przepięknie papież Benedykt XVI w swojej encyklice Caritas in Veritate, gdzie wspominał o tym, że współczesny świat, współczesna ekonomia powinna być naznaczona nie tyle logiką rynku wyłącznie, ale także logiką daru. I faktycznie to kształcenie do postawy altruistycznej, do postawy daru, do postawy pewnego wyrzeczenia, pewnego poświęcenia jest sprawą niezwykle istotną. Ale tutaj otwiera się właśnie myśl bardzo prosta dotycząca naszej uczelni, a mianowicie ta, że ta uczelnia nie tylko edukuje, ale formuje. My ciągle o tym, czy bardzo często o tym mówimy, rozmawiając o naszej akademii, ale warto to nieustannie podkreślać. Przyznam się, przepraszam, że tak powiem, może niezbyt taktownie, ale oprócz tego, że wciąż jeszcze pracuję na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miałem okazję w swoim życiu pracować najczęściej na umowę zlecenie na różnych uczelniach takich zawodowych. Pracowałem też przez jakiś czas na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracowałem na kilku uczelniach prywatnych w Poznaniu, tak jak wspomniałem, na zasadzie takiej umowy zlecenia, wykładając tam zazwyczaj etykę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że nie znam drugiej takiej uczelni, która by obok tego profilu edukacyjnego prowadziła także profil formacyjny. I to jest coś przepięknego. Może jeszcze jedna taka myśl. Tutaj padło wiele słów na temat tego, że mamy się kształcić po to, aby stawać się lepszymi. Pan profesor Jaroszyński podkreślał te fundamenty klasyczne edukacji europejskiej, edukacji zachodniej, a w ramach tej edukacji oczywiście pojawiają się te trzy wartości: piękno, prawda i dobro. O prawdzie i dobru mówiliśmy już dość dużo. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, że nasza uczelnia ma w sobie ten element piękna. Pamiętam jeszcze, jak jechałem przed wielu laty, przed 20 laty po raz pierwszy w mury ówczesnej wyższej szkoły, która mieściła się w całości przy ulicy Świętego Józefa. I pamiętam, jak wielkim zaskoczeniem była dla mnie estetyka tamtej przestrzeni, łącznie z tym, że w windzie na małej półeczce znajdował się flakonik ze świeżym kwiatem, który był rzeczywiście cyklicznie zmieniany, bo sprawdzałem to, przyjeżdżając każdorazowo do uczelni. W tej chwili ta uczelnia, która mieści się przede wszystkim w kampusie przy Starotoruńskiej, ma niewątpliwie też pewien charakterystyczny wymiar piękna, zarówno otoczenia związanego i ze świątynią, i z Parkiem Pamięci, i z budującym się muzeum, ale ma też to piękno wewnętrzne w swoich murach, no i wreszcie piękno ludzi. Przepraszam, że o tym powiem wprost, ale naprawdę mamy bardzo piękne dziewczyny, mamy bardzo piękne studentki na naszej uczelni i to też jest taki element tego piękna, prawdy i dobra, które w przestrzeni naszej uczelni po prostu istnieje.
W Dziękujemy, księże profesorze, za podkreślenie również tego wymiaru piękna, piękna tego materialnego i osobowego, które jest związane z akademią.
Jeszcze przepraszam, jednym zdaniem, żeby trochę ściągnąć z siebie ten, powiedziałbym, ciężar odpowiedzialności za tę refleksję, że jest to też refleksja, z którą dzieliło się wielu moich kolegów, czy wiele osób, które odwiedzały naszą uczelnię i były tam tylko gośćmi, wynosząc właśnie też te wrażenia estetyczne.
Tak, podzielamy. Również piękno jest niesamowicie istotną rzeczywistością w naszym życiu, ta estetyka, i ona jest obecna w murach Akademii Kultury Społecznej Medialnej na wskroś. Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Wraz z nami pani doktor Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej AKSIM, siostra Bartłomieja Kaczmarek ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, katechetka, słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli oraz pan redaktor Piotr Brzezina, absolwent studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja. Zdalnie wraz z nami jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, kierownik Zakładu Etyki Społeczno-Politycznej w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Zapraszam naszych widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy oraz widzów, którzy chcą skorzystać z numerów w naszej rodzinie, 536 600 300 lub 536 600 400. Z kolei dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0012. 0013 lub 48 56 657 0014. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Studiować, aby czynić życie lepszym. Ciekaw jestem, wraz z nami pan Zbigniew Nachajowski. Nadleśniczy w nadleśnictwie Żmigród, absolwent studiów podyplomowych w AKSIM. Master of Business Administration, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Serdecznie witam panie nadleśniczy.
Szczęść Boże, witam ojca.
Tak, przysłuchując się tej wypowiedziom naszych dzisiejszych gości, ksiądz profesor między innymi zaznaczył tutaj takie kilka elementów. Dobro, wspólnota, piękno, ale także ten wymiar praktyczny, profesjonalizm. Ciekaw jestem dla pana nadleśniczego, który z tych elementów był tym, który był decydujący w wyborze akurat właśnie tej uczelni. Czyżby może też tutaj padło podczas naszego spotkania, że czasem jest tak, że to dzieci pierwsze idą, a później tak z tych relacji, które studenci, prawda, ale dla rodziców dzieci są zawsze dziećmi, przekazują swoim najbliższym rodzicom i to sprawia później, że rodzice sami chcą później wejść w te mury uczelni, bo wiemy, że również u pana taka kolejność także była. I tutaj panie nadleśniczy, co sprawiło, co przeważyło, że podejmujemy studia podyplomowe?
No, na pewno nie był to tylko jeden czynnik, o którym wspomniała pani dziekan Dorota Żuchowska, czyli ten czynnik rodzinny, że syn kończył wcześniej, bo to był rok 2009, kiedy ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną, ale też to, o czym wspominał profesor Jaroszyński, że na studia idzie się to profesor. No, nadarzyła się okazja, że kierunek polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie to był kierunek, który był prowadzony przez już świętej pamięci niestety profesora Jana Szyszko. Z wielkim zainteresowaniem poszedłem na ten kierunek, żeby dokształcać się w zakresie tych wszystkich nowych wyzwań, które czekają też i Polskę w zakresie leśnictwa, gospodarki leśnej i tych zagadnień, które są związane z ochroną przyrody, bo zawód leśnika nieodłącznie związany jest z ochroną przyrody. Miałem tę niewątpliwą przyjemność być w sali wykładowej z urzędującym ministrem środowiska, zadawać mu pytania bezpośrednio. Były ogromne, ważne sprawy, które toczyły się, sprawa Puszczy Białowieskiej, gdzieś oceniana przez społeczeństwo w sposób nie do końca rozumiejące tak trudne zagadnienie, jakim jest przyroda czy trwale zrównoważona gospodarka leśna. Była okazja do tego, żeby tutaj wiele, wiele poznać dokumentów, które mogą wejść, mogą obowiązywać, dokumentów płynących z Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej, od choćby dzisiaj głosowania, które odbywały się dotyczące strategii na rzecz leśnictwa związanej z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, czyli Fit for 55 do roku 2030. To są zagrożenia, o których niewiele słychać w przestrzeni publicznej, a mogą mieć ogromny wpływ na nasze po prostu życie społeczne, szczególnie w okresie, kiedy teraz zaczyna brakować nam źródeł energii, nośników energii, kiedy dużo mówi się o tym, że ta zima może być trudna, a jednocześnie mamy świadomość, że lasy, i o tym zawsze mówił w świętej pamięci profesor Jan Szyszko, że w dobrych rękach, a tak jest w Polsce od 100 lat, leśnicy prowadzą tę gospodarkę w sposób zrównoważony. Lasów przybywa, lasy są coraz piękniejsze, a jednocześnie zaspokajają potrzeby gospodarcze naszych obywateli. Po prostu jest drewno, jest surowiec najbardziej przyjazny człowiekowi, a jednocześnie to gospodarowanie powoduje, że zachowaliśmy, a wręcz zwiększa nam się bioróżnorodność. Gatunki, które już nie występują, albo występują w sposób zminimalizowany na obszarze Europy, u nas są bardzo pospolite. Tu można by wymieniać wiele. Myślę, że czas antenowy nie pozwoli, żeby mówić o nich wszystkich, czy to bociany czarne, czy bieli, czy szereg gatunków owadów.
Panie nadleśniczy, tak spoglądając, prawda, na to nasze życie, które ma swoiste etapy. No i tak niektórzy podchodzą, że jest etap nauki, jest etap studiów, no i później realizacja, prawda, tej codzienności. A pan jest chociażby takim przykładem osoby, która chce nieustannie też i poszerzać swoje kompetencje. Jakie to ma znaczenie w naszym życiu? I może są też teraz osoby wśród nas, spośród naszych widzów, słuchaczy, którzy tak zastanawiają się, a może też podjąć jakieś studia, ale czy to dla mnie, czy to w ogóle, czy to jest jeszcze czas na studiowanie, czy to nie zostawić może młodszym, niech oni tam się, prawda, kształcą. Ja tutaj już mam pewien zasób wiedzy, oczywiście staram się nieustannie też poszerzać to, no ale forma studiów, no nie wiem, czy to jest dla mnie.
Przyznam, że na naukę nigdy nie jest za późno i to jest też trochę moja życiowa doktryna, bo kończąc politykę ochrony środowiska, ekologii i zarządzanie, miałem pewien dylemat. Nie mogłem pogodzić się z tym, że przekaz medialny nie jest obiektywny, jeśli chodzi o te zagadnienia, które miałem okazję poznawać w przestrzeni mojej kariery zawodowej, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, o leśnictwo, o ochronę przyrody w Polsce. Dlatego zdecydowałem się po skończeniu polityki ochrony środowiska, ekologii i zarządzania na kolejne studia, i to już były studia drugiego stopnia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ukończyłem te studia w 2020 roku i napisałem też pracę na temat stanu etosu dziennikarskiego na przykładzie sporu o Puszczę Białowieską w przekazie Gazety Wyborczej i naszego dziennika. No, jak dla mnie wnioski są niestety takie niezbyt budujące, jeśli chodzi o etykę dziennikarską wymienionej tutaj dziennikarzy tych wydań Gazety Wyborczej, jeśli chodzi o opinię i ocenę sytuacji w Puszczy Białowieskiej, bo niestety ten przekaz nie był rzetelny i tak to zostało przedstawione społeczeństwu i ta opinia niestety wśród wielu Polaków gdzieś tam jest utrwalona, czy nawet utrwalana, bo ten proces po prostu trwa. Także to podnoszenie kompetencji nie możemy określić, że przychodzi taki wiek, że na naukę jest już za późno, bo skończyłem, teraz obroniliśmy egzamin na kierunku Master of Business Administration. 8 października będzie uroczyste wręczenie dyplomów i przyznam, że zdarza mi się korzystać już z efektów tego studiowania na uczelni toruńskiej, jeszcze wcześniej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, teraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zdarza mi się często występować. Miałem okazję przebywać w Strasburgu na spotkaniu z komisarzem do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginiusem Sinkiewiczem, który odpowiada też za przygotowywanie tych dokumentów dotyczących leśnictwa, gospodarki leśnej. Mieliśmy okazję tutaj
tutaj rozmawiać z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat tych zagrożeń, które te decyzje mogą wywołać wśród społeczeństwa, choćby no, obniżenia poziomu życia społeczeństwa spowodowanego objęciem ochroną ścisłą 10% terytorium obszarów Unii Europejskiej, między innymi i Polski w tej sytuacji.
Panie Nadleśniczy, cieszymy się. Dziękujemy za również to podzielenie się swoim doświadczeniem Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, a również tym doświadczeniem również związanym z wykonywanym zawodem i jak studia przekładają się na tą codzienność.
Będąc leśnikiem od lat już prawie 40, stwierdziłem, że nie tylko znajomość tego rzemiosła, jakby to powiedzieć, tego pięknego zawodu leśnictwa, ale także brakuje niestety wiedzy społeczeństwa na temat tych zagadnień, którymi zajmują się leśnicy z wielką pieczołowitością, dbając o wszystkie sprawy lasu i jego mieszkańców, ale także o wszystkie sprawy lokalnych społeczności. Nadchodzi zima, no przychodzi ten trudny czas, gdzie każdy też może skorzystać z tych darów lasu. Jeżeli tylko gdzieś jest w sąsiedztwie, w pobliżu las, leśnictwo, można zapytać, czy jest szansa, czy jest możliwość na to, a znając życie będą takie możliwości, żeby przygotować sobie choćby samemu opał na zimę, bo takie możliwości lasy państwowe zapewniają. To jest wielki, wielki plus w tej sytuacji, jaka teraz jest, gdzie mówimy tutaj o tym, że może być troszeczkę trudno w tym roku tej zimy o nośniki energii, o to, żeby można było czym palić czy ogrzać mieszkanie choćby. I powiem tak, zdarza mi się często zajmować głos publicznie wobec forum mniejszego czy większego i tutaj no, i dziennikarstwo pozwoliło na takie no, kształcenie rzemiosła, ale też mam jedną myśl i taki jeden plan, którym chciałbym się podzielić teraz na antenie, że tak jak tutaj moi przedmówcy wspominali, atmosfera nauki w uczelni toruńskiej jest taka, że chce się wracać i chce wrócić, ale nie tylko, żeby korzystać z tej atmosfery, ale żeby dalej pogłębiać czy swoją wiedzę, czy umiejętności, zamierzam wybrać się na kierunek, który daje tutaj uczelnia jako jeden z wybranych, to jest retoryka i wystąpienia przed kamerą, bo uważam, że powinniśmy dużo też, czy jako leśnicy, czy jako ludzie, którzy w swoim zawodzie wiedzą, na czym polega nasza praca, czemu służy i czy jest dobra, i wiedzą i oceniają to w sposób obiektywny, to należy po prostu ten swój warsztat, rzemiosło kształcić tak, żeby też ten przekaz był jak najlepszy.
Panie Nadleśniczy, dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i do zobaczenia, do usłyszenia na uczelni.
Szczęść Boże. Pan Zbigniew Nachajowski, nadleśniczy w Nadleśnictwie Żmigród, absolwent studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z Litewki Toruńskiej. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam wszystkich czcigodnych naszych gości. Kiedy dziś usłyszałam właśnie w Radio Maria, że będzie taki program odnośnie szkolnictwa naszego właśnie, studiować, aby czynić życie lepszym. Kiedy to ojciec dyrektor właśnie zachęca rodziców, babci, dziadków, żeby właśnie promować te szkoły. Ojciec dyrektor jeszcze dodaje, żeby zmieniać właśnie naszą ojczyznę, kształtować ją właśnie inną, lepszą, uczciwą i żeby ona wzrastała właśnie i ci młodzi ludzie, aby kształtowali ją bardziej wspaniałą. I kiedy dzisiaj zasiadłam właśnie już o godzinie 18, aby wsłuchiwać się właśnie wypowiedzi poszczególnych profesorów, a szczególnie oczekiwałam właśnie głosu księdza właśnie profesora Borkiewicza i pani docent doktor właśnie Żuchowskiej. I dlaczego o tym mówię? Nie było telewizji Trwam jeszcze i właśnie od samego początku zakochana jestem właśnie w Radio Maria i każda odrośl od Radia Maria właśnie sprawiała mi radość. Coś się kształtowało nowego, było to wielką radością. I kiedy powstawała właśnie szkoła w Toruniu, właśnie szkoła medialna, zawsze słuchałam głosu pani właśnie mecenas. I ten głos był taki zachęcający, taki donośny, że wyobrażałam sobie panią jako osobę właśnie taką zachęcającą, przyciągającą, sympatyczną do człowieka właśnie. I znamy takie powiedzenie wszyscy, że chcesz budować mur wysoko i bezpiecznie, zakładaj głęboki fundament. I wtedy będzie właśnie ten mur wysoki i bezpieczny. I tak właśnie oceniam szkołę naszą właśnie toruńską i właśnie tym założycielem tego muru, to właśnie pamiętam ten głos właśnie przyciągający pani właśnie doktor pani Żuchowskiej od samego początku.
Pani Anno, przepraszam, tak, że tak, muszę wejść pani w słowo, czynię to z bólem serca. Z bólem serca, tym bardziej tutaj takie bardzo piękne, pozytywne słowa na temat pani dziekan, ale niestety ten czas ma to do siebie, że płynie i to bardzo szybko płynie, pani Anno. A mamy jeszcze jedną osobę, którą z którą chcemy zamienić słowo. Pani Anno, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i myślę, że bezcenna myśl o tym fundamentach, prawda, że stawiamy tutaj głębokie fundamenty w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Dziękujemy pani Anno, że pani to wyłuskała i wypowiedziała. Bardzo dziękujemy. Pani dziekan, myślę, że tutaj skonkluduje za kilka chwil. Przed tym jeszcze witamy serdecznie wraz z nami pani Bożena Reszka, nauczyciel, absolwent studiów podyplomowych Retoryka i Komunikacja Społeczna, słuchaczka studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli. Niezmiernie nam miło.
Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu i wszystkim, którzy się łączyli.
Szczęść Boże, pozdrawiamy panią. Zarówno praktyka, ponieważ właśnie na co dzień nauczyciel, jak i ta teoria, która była zdobywana między innymi w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej i to na tych dwóch kierunkach studiów podyplomowych, to właśnie retoryka i komunikacja społeczna. Tutaj padło między innymi z ust pana Zbigniewa Nachajowskiego, że ten kierunek niezmiernie pomaga. Jestem ciekaw, czy pani pomaga w tej codziennej praktyce bycia nauczycielem.
Ja wybrałam się właśnie na ten kierunek, wybrałam ten kierunek retoryka i wystąpienia przed kamerą, między innymi z tego powodu, że często właśnie tak patrzyłam z podziwem na koleżanki czy kolegów, jak bardzo ładnie i przekonująco potrafili mówić, a ja, mając najczęściej rację, jak to później przyznawano mi, nie potrafiłam, rzadko potrafiłam przekonać do tego, co mówię. Halo?
Tak, słyszymy bardzo dobrze.
I w związku z tym wybrałam sobie ten kierunek i czy on mi w czymś pomógł? No właściwie to ugruntował mnie w moich przekonaniach, że to, co myślałam, to, co mówiłam i to, co robiłam, to było właściwe często, najczęściej. Chociaż zarzucano mi niekiedy, że rozróżniam tylko dwa kolory, czarny i biały, a teraz właśnie studiując etykę, utwierdzam się nadal w przekonaniu, że jednak tak jest, że nie ma kolorów pośrednich i trzeba być zimnym, albo trzeba być gorącym. I ja tylko mogę powiedzieć, bo to już kończy się chyba audycja, ale mogę tylko powiedzieć na zakończenie, tak sugerując się tym, co jeden z naszych kolegów studiujących też etykę powiedział, że on właściwie robi to, dużo korzysta dla siebie osobiście i ja sobie tak pomyślałam, że te studia w uczelni to są taką swoistą formą rekolekcji. A rekolekcja jest to praca nad sobą, więc dzięki rekolekcjom możemy stawać się lepszymi, a tym samym i czynić otoczenie, które wokół nas jest, czyli także lepszym. Więc jak gdyby całe nasze życie i życie innych można czynić lepszym przez tutaj studia.
Śliczna puenta naszego dzisiejszego spotkania, za którą niezmiernie serdecznie dziękuję i również dla Pani wszelki Boży Łas na ten nowy rok akademicki podczas tych studiów podyplomowych etyka dla nauczycieli, aby to także procentowało w tej codziennej posłudze powołaniu bycia nauczycielem.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pani Bożena Reszka, nauczyciel, absolwentka studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej Medialnej. Pani dziekan, konkludując, a jednocześnie tak zaczerpnąwszy języka u pani dziekan, w jaki sposób osoby, które są zainteresowane, czy to studiami podyplomowymi, na których dzisiaj położyliśmy taki, widać, dość duży ciężar naszego spotkania, ale i studiami tymi właśnie licencjackimi, magisterskimi, w jaki sposób tutaj możemy się zapoznać z tą ofertą i do kiedy trwa rekrutacja?
Rekrutacja trwa ciągle, możemy powiedzieć. Wiadomo, że kończy się na studia dzienne szybciej, bo zaczynamy od 1 października, już dzień propedeutyczny, tydzień propedeutyczny i kształcenie na tych studiach, ale na studia podyplomowe ona będzie pewnie przedłużana gdzieś do połowy października, także jeszcze trochę czasu na decyzję jest. Żeby podjąć tę decyzję, przede wszystkim trzeba zobaczyć całą ofertę tych studiów podyplomowych. Nawet nie jesteśmy w stanie wymienić w tej chwili, bo to jest już kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. O niektórych z nich mówiliśmy, inne też są na naszej stronie internetowej. Zapraszamy, można wejść, czy to jeszcze tradycyjnie www.wsksim.edu.pl, czy wyszukać po prostu Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czy wpisać studia podyplomowe AKSIM. Wszystkie te możliwości się pojawią. Ja tylko powiem o takich nowościach. W tym roku to jest pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, też bardzo ważne i potrzebny kierunek, przygotowaniu dwa kierunki, biznes i zarządzanie dla nauczycieli. Tutaj myślę, że niedługo będziemy mogli o tym mówić, bo kończymy przygotowanie projektu z Narodowym Bankiem Polskim i marketing i zarządzanie w rolnictwie, więc takie bardziej ekonomiczno i z zakresu zarządzania kierunki. I dlatego tak na koniec chciałam powiedzieć, bo mówiliśmy też o tej takiej trudnej sytuacji, pan doktor Hajdasz o tym mówił, ja też jestem ekonomistą i tak czasami z podziwem patrzę na wszystkie osoby, które podejmują kształcenie na różnych kierunkach w naszej Akademii w czasach, które są trudne pod względem inflacji, pod względem tego, o czym mówiliśmy, że trzeba pamiętać, że też zmieniają się ceny, a jednak edukacja to jest coś, co kosztuje. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że edukacja to jest najlepsza możliwa inwestycja. Czyli to, co zainwestujemy, tak już w żargonie tym ekonomicznym możemy powiedzieć, że to jest inwestycja z najwyższą rynkową stopą zwrotu. Nic nam nie da większej stopy zwrotu, większej satysfakcji i radości niż inwestycja właśnie w wiedzę, w naukę, słuchanie mądrych mistrzów i bycie z innymi ludźmi, którzy też chcą się kształcić.
Najwyższa rynkowa stopa zwrotu. Studiowanie. Pani dziekan, serdecznie dziękujemy. O bogactwie Akademii Kultury Społecznej Medialnej moglibyśmy mówić dużo. Zresztą taką namiastką tego bogactwa, jakże wymierną namiastką, są nasi dzisiejsi goście, którym bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za to podzielenie się tym właśnie swoim doświadczeniem studiów i Akademii. Niezmiernie miło posłuchać i ubogacić się właśnie tymi treśćmi. Ksiądz profesor Paweł Brodkiewicz, Chrystusowiec, kierownik Zakładu Etyki Społeczno-Politycznej. Księże profesorze, dziękujemy.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Pani dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w AKSIM. Pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Siostra Bartłomija Kaczmarek ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, katechecka, słuchaczka studiów podyplomowych.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan redaktor Piotr Brzezina, absolwent studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwa i komunikacja. Dziękuję.
Dziękuję za to spotkanie.
I pana Piotra pewnie usłyszymy już niebawem.
No myślę, że już jutro rano.
Serwis informacyjny.
Oczywiście.
To dobrych informacji życzymy. A naszym widzom, słuchaczom także, tym, którzy się zastanawiają nad wyborem uczelni, dobrego wyboru. Dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.